Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie nowy okres liturgiczny, którym jest Adwent. I o Adwencie, o jego aspektach liturgicznych, teologicznych porozmawiam z księdzem profesorem Januszem Królikowskim, wykładowcą teologii. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Księże profesorze, zacznijmy od takiej sprawy może najbardziej z jednej strony może prozaicznej, może związanej nie tyle ściśle z teologią, z liturgią, ale może bardziej z obyczajowością, kulturą, ale chyba taką, która jest zakodowana głęboko w każdym z nas, to znaczy pewne obyczaje związane z tym okresem liturgicznym, jakim jest Adwent. Myślę przede wszystkim o proratach, które towarzyszyły wielu spośród radiosłuchaczy, jeśli nie niemal wszystkim, w dzieciństwie. To wspomnienie często pozostaje w człowieku na bardzo długo.
Tak, no pamiętamy te wędrówki do kościoła, jeszcze w dawnych czasach utrudnione, na piechotę, z lampionem w ręce.
Jako z prawdziwą taki, zimą, prawda?
Z prawdziwą zimą. No nie zawsze ta zima była prawdziwa, to też trzeba się z tym zgodzić, bo bywały zimy łagodniejsze i rzeczywiście w śniegu po pas przedzierał się człowiek do kościoła i to było bardzo takie z jednej strony wymowne, dające po drodze do myślenia, zastanowienia się, co ten lampion, co to światło znaczy. Tym bardziej, że ono też było bardziej wymowne, to małe światełko, bo no nie było tyle świateł dookoła, tak jak mamy teraz, tylko rzeczywiście szło się w ciemności i te światełka błyskające gdzieś tam na drogach z różnych stron no, przyciągały człowieka. Niemniej jednak mnie zawsze już bardziej pasjonowało to, co było w kościele. Mianowicie no, całe to wejście do kościoła, lampiony, oczekiwanie i to światło, które w czasie śpiewu chwała na wysokości Bogu błysnęło. No to było coś takiego rzeczywiście uzupełniające to migotające światełko przez drogę.
No tak, ale też warto zwrócić uwagę na to, że miało to pewien, w perspektywie oczywiście dziecka, taki posmak pewnej przygody. Wstawić trzeba bardzo wcześnie rano, właśnie kwestia światełka, troszeczkę ta msza inaczej i roratnia wygląda niż ta msza, którą się jako dziecko znało z perspektywy niedzielnej. I mam wrażenie, że wiele współczesnych dzieci już jest troszkę tej perspektywy pozbawionych, nawet tych, które na roraty uczęszczają, ponieważ w wielu naszych parafiach roraty organizuje się już wieczorem, a nie rano.
No właśnie, to jest taki pragmatyzm, który niestety wchodzi w myśl wyjścia naprzeciw ludziom, chociaż przekonuje się, że to wyjście czasami jest złudne, dlatego że ten czas poranny no, ma swoją wymowę. No. Przechodzimy z ciemności do dnia. Symbole same z siebie nie są takie przemawiające, wymagają komentarza, no ale ten połączenie tego biegu ducha z tym biegiem naturalnym, choćby przejścia od ciemności do światła, od nocy do dnia, no zachowuje fundamentalne znaczenie i człowiek wie, do czego zmierza, tym bardziej, że potem liturgia w ciągu roku nawet, nie tylko w Adwencie, bardzo często nawiązuje do tego obrazu zbliżania się do światła, przechodzenia do dnia, uczynki.
No przede wszystkim liturgia Wigilii Paschalnej, liturgia światła w czasie Wigilii Paschalnej. No
to jest jakby powtórzenie dokładnie tego samego, która często też właśnie z takich samych powodów pragmatycznych nie zmierza we właściwym kierunku, no bo ona powinna się kończyć o świcie. Przejście od nocy do dnia, no a my to tak zrobimy jeszcze przejście do wieczora, więc nie zwracamy uwagi na bogactwo symboli, tym bardziej, że muszę powiedzieć tak, że znam dzieci, choćby moich bratanków, którzy zawsze ścigali się między sobą, no kto będzie za każdym razem i kto będzie ten, kto się pierwszy obudzi i będzie budził starszego czy młodszego brata po to, że udajemy się na roraty. I byli w tym bardzo konsekwentni i dla wielu nawet dzieci, gdy my im wychodzimy naprzeciw z tą naszą łatwizną, to one tego nie chcą, tylko one chciałyby tego wyzwania jednak. I to jest też wymiar duchowy, formacyjny, no, na który warto zwracać uwagę.
I też jest co po latach po prostu wspominać z pewnym rozrzewnieniem, z pewnym uśmiechem i też taką tęsknotą za tą prostą pobożnością dziecka, które no, idzie śmiało na roraty i chce w tych mszach roratnich uczestniczyć. Ale oczywiście samo zatrzymanie się na mszach roratnich, jakkolwiek oczywiście są niezwykle piękne i głębokie, msza święta ku czci Matki Bożej w okresie Adwentu, i zatrzymanie się na pewnej obyczajowości typu wieniec adwentowy czy jakieś inne jeszcze obyczaje, które nam wszystkim towarzyszą w tym wspaniałym czasie, to byłoby jednak pewne spłycenie tego czasu, jakim jest Adwent. Bo Adwent to jest pewne oczekiwanie na przyjście i to wieloaspektowe przyjście.
No właśnie, więc osobiście muszę powiedzieć, że ja nie podzielam najpierw tej wizji takiej, że roraty to jest nabożeństwo dla dzieci. Bo myśmy trochę tak w tych ostatnich latach zrobili z rorat właśnie nabożeństwo formacyjne dla dzieci. I niewątpliwie to ma swój sens. Ale trzeba pamiętać, że no, Adwent to jest czas dla dorosłych. To jest czas przygotowania do świąt, przeżyć je jeszcze raz, głębiej, mocniej, uświadamiając sobie wyraźniej, co się dzieje. I ten drugi, jeszcze ten aspekt, no, nazwijmy go taki eschatologiczny, bo my nie czekamy tylko na święta, ale czekamy na powrót Chrystusa. To, co już w starożytności bardzo mocno podkreślano. Oczekiwanie to adwentowe, ten wielki adwent ludzkości, to było oczekiwanie na przyjście Syna Bożego w pokorze. Natomiast my żyjemy już w czasie Kościoła i nasze oczekiwanie to jest oczekiwanie na przyjście Chrystusa chwalebnego, przyjście Chrystusa na sąd, przyjście Chrystusa, który dokona zamknięcia dziejów każdego człowieka, każdego z nas, ale i także dokona zamknięcia tych dziejów ogólnych, dziejów całej ludzkości. I myślę, że jeśli do dzieci bardziej przemawia ten element przygotowania na święta, co jest oczywiście bardzo ważne, przeżyć Boże Narodzenie głęboko, to jest jeden z kluczowych momentów roku liturgicznego, no ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tylko i wyłącznie ten aspekt świąteczny Adwentu, tylko to jest aspekt taki generalny, wpisany w dzieje osobiste każdego człowieka i w dzieje całej ludzkości, bo Adwent ciągle trwa, tym razem na powrót Chrystusa sędziego, Chrystusa chwalebnego. Myślę, że bardzo sensowne jest przypomnieć sobie ostatnią niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu, która ukazała nam właśnie królewskość Chrystusa. Ten Chrystus, którego oczekujemy, to jest Chrystus Król i my oczekujemy na powrót Chrystusa Króla, Chrystusa Sędziego, tego, który jest Panem dziejów powszechnych, tak jak jest Panem dziejów każdego człowieka.
Ta pokazuje te czasy eschatologiczne, te czasy ostateczne, jest widać takie szczególne napięcie w okresie właśnie listopada, te teksty liturgiczne, teksty zarówno czytań Ewangelii, jak i modlitw typu kolekta czy modlitwa nad darami pokazują właśnie to oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. I później niby jeden rok liturgiczny się już kończy, wchodzimy w nowy rok liturgiczny, ale ten Adwent jest w pewien sposób takim przedłużeniem tego listopadowego czasu, nie chcę powiedzieć nastroju, bo to słowo byłoby absolutnie nieodpowiednie, ale takiego pewnego środowiska, w którym funkcjonujemy przez te ostatnie miesiące roku kalendarzowego, listopad, grudzień, gdzie ta tematyka dotycząca czasów ostatecznych jest szczególnie obecna, a mam wrażenie, że w naszej takiej codzienności zarówno osobistej, religijnej, jak i tego, co słyszymy w czasie kazań, w czasie homilii, nie zawsze ten aspekt jest obecny. Oczywiście śpiewamy w aklamacji po przeistoczeniu, że głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, ale mam wrażenie, że jednak przeciętny chrześcijanin, a także osoba, która jest zaangażowana religijnie, żyje bardziej dniem dzisiejszym i tym, co czeka nas w perspektywie dnia, dwóch, trzech dni, może roku, a nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że jest też ta perspektywa paruzji, która no, nie wiemy, kiedy nastąpi. Być może już całkiem niedługo.
Święty Jan Ewangelista widzi czas paruzji zaczynający się dla człowieka już w momencie chrztu. Więc w tej teologii świętego Jana chrzest to jest taka, nazwijmy to, mała paruzja, gdzie Chrystus, ten Pan chwalebny, przychodzi do każdego człowieka. I myślę, że to jest bardzo, bardzo wymowne odczytanie Ewangelii z tą jego taką eschatologią, czyli tą wizją końca, bardzo, bardzo taką mocno wpisaną w życie chrześcijańskie, zwłaszcza w moment chrztu. Dla świętego Jana Ewangelisty chrzest to jest spotkanie z Chrystusem, ale to już jest jakby sąd ostateczny nad człowiekiem, to jest jakby spotkanie z Chrystusem powracającym, to jest ten element zasiadania już czy uczestniczenia w chwale Chrystusa. Z tym, że myślę tak, bo ta kwestia oczekiwania to jakoś tak od bardzo dawna mnie absorbuje i myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że w dniu powszednim my jesteśmy do pewnego stopnia skazani na to, że żyjemy tymi naszymi codziennymi sprawami, codziennymi problemami, bo je mamy, rozwiązujemy, wychodzimy naprzeciw i, że tak powiem, powołaniem chrześcijanina nie jest stanie w oknie i oczekiwanie, tylko jest właśnie to głębokie zaangażowanie. Warto zwrócić uwagę, że w okresie wczesnochrześcijańskim właśnie nawet gdy był to czas męczenników, czas tego kościoła prześladowanego, gdzie mówi się, że był to okres, gdzie chrześcijanom było, że tak powiem, bliżej do postrzegania tego bardzo bezpośredniego powrotu Chrystusa, jednak w tamtym czasie tym głównym momentem oczekiwania jest Eucharystia, jest przeżycie mszy świętej, właśnie to, co Pan wspomniał w aklamacji, gdzie my wyznajemy ten potrójny wymiar śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstania i oczekiwania. I stąd myślę, że warto zwracać uwagę, że dla nas dzisiaj, tak jak dla chrześcijan w ciągu wieków, momentem oczekiwania, gdzie to nasze oczekiwanie na powrót Chrystusa się jakby zagęszcza, konkretyzuje, nabiera takiego bardzo bezpośredniego znaczenia, to jest właśnie Eucharystia. I właśnie w tym punkcie my może mamy troszeczkę braki z tego powodu, że jakkolwiek w aklamacji po przeistoczeniu głosimy te słowa, że oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, to także tą Eucharystię myśmy tak jej przeżycie sprowadzili do tego momentu dzisiaj. Ten moment oczekiwania, że w tym momencie my tak jak Chrystus wychodzi nam naprzeciw, my wychodzimy naprzeciw Niego, no ten moment warto było żywić choćby we mszy świętej, w sposobie jej przeżywania, bo na przykład takim momentem bardzo ważnym, który nam to uświadamia, oprócz słowa, bo liturgia to jest zestaw słów, symboli, gestów, doświadczeń, to jest właśnie moment przyjęcia Komunii Świętej. Dlatego Kościół zaleca, żeby przyjęcie Komunii Świętej odbywało się procesyjnie, gdzie wszyscy przychodzą do ołtarza przyjąć dar, którym jest Chrystus, i to wyjście naprzeciw do ołtarza, czy podejście do kapłana, by przyjąć Komunię Świętej, jest tym obrazem, że nasze życie jest wędrówką do tego ołtarza, który jest w niebie. I tutaj te dwie rzeczy jakby się nam nakładają i stąd myślę, że warto by zwrócić uwagę, że w ogóle cała msza święta, cała Eucharystia, którą celebrujemy, ona jest właśnie nastawiona na spotkanie z Chrystusem. W Komunii Świętej, ale także spotkanie z Chrystusem, tym właśnie przychodzącym, Panem chwały, który czeka na nas na ołtarzu w niebie. I myślę, że to jest takie zadanie z jednej strony adwentowe. Dobrze by było, jakbyśmy ten adwent tak ueucharystycznili jeszcze dodatkowo. Właśnie w tym wymiarze Eucharystia i eschatologia. Zresztą tak jak znajdujemy to jasno napisane w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale, gdzie jest ta wielka mowa eucharystyczna Chrystusa, która jest właśnie pokazuje nam, że spożywanie ciała i krwi Chrystusa dokonuje się ze względu na życie wieczne. I to jest właściwe oczekiwanie na Jego przyjście. Więc my mamy z jednej strony ten moment psychologiczny, niewątpliwie ważny, związany z Dniem Powszednim, no ale mamy przede wszystkim ten moment liturgiczny i tutaj w tym punkcie musimy dorastać i dojrzewać do przeżywania takiego adwentu właśnie w czasie każdej mszy świętej.
Chociaż oczywiście tylko Bóg wie, kiedy nastąpi ponowne przyjście Chrystusa na ziemię, ale jednak poprzez słowo, które nam pozostawił w Ewangelii, w pismach świętego Pawła czy w Apokalipsie świętego Jana, mamy pewne informacje o znakach, które nastąpią przed tym ponownym przyjściem Chrystusa. I wydaje mi się, że oczywiście nie wpadając w jakąś skrajność, w jakieś takie podejście milenarystyczne, dopatrywania się, czy to już teraz nastąpi ta paruzja, czy też nie, ale jednak też chyba jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby korzystając z własnego rozumu też, z objawienia przede wszystkim Bożego, rozpoznawać te znaki czasu, które są, ponieważ te znaki czasów ostatecznych będą bardzo konkretne.
Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne. To, co nazywamy w teologii czy w odczytywaniu Pisma Świętego tym wymiarem apokaliptycznym, jest niewątpliwie ważne, bo my musimy pamiętać o tym, że niewątpliwie prawdą jest i paruzja to jest powrót chwalebny Chrystusa na końcu czasów, ale Chrystus przecież przychodzi do nas każdego dnia. To nie jest tak, że Chrystus zostawił moment sądu na swój ostateczny powrót, powrót chwalebny, tylko Chrystus dokonuje osądu dziejów, osądu człowieka właśnie w każdej chwili. I te znaki, które się dzieją, które mają ten wymiar apokaliptyczny, no one mają na celu przypomnieć nam, że sąd Boży dokonuje się nieustannie. Bóg nieustannie nas sądzi i nieustannie sądzi całe ludzkie dzieje. I stąd, czy pewne znaki zapowiadają koniec świata, czy nie zapowiadają, to my tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, ale są pewne znaki, które nam uświadamiają fakt taki, że no Chrystus przychodzi. No, najbardziej konkretnym dzisiaj faktem, z którym się mierzymy, dyskusyjnym zresztą, często bardzo nieodpowiedzialnie, no jest kwestia interpretacji pandemii. Czy pandemia jest sądem Bożym, czy to jest palec Boży, jak dawniej mówiono, czy to jest kara Boża? Niewątpliwie dla człowieka wierzącego tak trudne doświadczenie musi się łączyć ze stwierdzeniem, że no Bóg dokonuje sądu. Jak się to dokonuje, no to jest to skomplikowana kwestia teologiczna. Bóg może w swoim osądzie odwołać się także do przyczyn, że tak powiem, doczesnych, związanych z naszym życiem dzisiejszym. Nie musi to być sąd taki, że Chrystus staje na trybunale, mamy oskarżonego, mamy z jednej strony adwokata, z drugiej strony prokuratora, tylko my mamy doświadczenia świata, które stają się dla nas bolesne i uświadamiają nam prostą sprawę, że Bóg nie tylko działa, czy może działać w historii, ale działa w sposób osądzający. Mnie w całym tym czasie pandemii brakuje tego, co chrześcijanie dawnego czasu przeżywali, że jeśli pojawiały się doświadczenia takie jak właśnie epidemie, no to wzywano do pokuty za grzech, bo Bóg sądzi świat i my tego sądu nie tyle, że chcemy go uniknąć, ale chcemy go przyjąć z właściwą postawą duchową.
No tak, ale księże profesorze, często możemy usłyszeć i to też od osób, które pełnią różne ważne funkcje w Kościele, że Bóg nie karze za grzech w tym doczesnym życiu.
Ja do tych osób mam bardzo proste pytanie. Czy znają katolicką naukę o odpustach? Jest jasno powiedziane. Odpust jest to łaska, jest to dar, w którym dokonuje się darowanie kary za grzechy, kary doczesnej i kary wiecznej. Tysiącletnia nauka Kościoła, no ja się dziwię, bo często te same takie stwierdzenie, jak pan przytoczył, ja słyszę od tych osób, które zachęcają do korzystania z daru odpustów. No to fundamentalna niespójność. Odpust jest takim bardzo dotykalnym znakiem tej logiki kary, która jest za grzech w wymiarze doczesnym i wiecznym. Idąc jeszcze bardziej drogą sakramentalną, możemy powiedzieć, że o to samo chodzi w sakramencie pokuty przecież. Tak zwane zadośćuczynienie pokutne zmierza do tego, by odpokutować karę doczesną i karę wieczną. I to jest rzecz, że tak powiem, no elementarza teologicznego. Tutaj nie trzeba jakichś spekulacji, nie wiadomo na jakim poziomie.
No jeśli dołączymy do tego jeszcze objawienia maryjne zatwierdzone przez Kościół, La Salette, Fatima, to wszystko też mówi wprost.
Tak, no to argumentów, które to potwierdzą w teologii, mogę wymienić jeszcze przynajmniej setkę, które idą dokładnie po tej linii, począwszy od kwestii słynnej i koniecznej dla rozumienia świata, siebie, grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny pociąga za sobą karę doczesną. No. Kto tego nie czuje, no to rozminął się, że tak powiem, z historią.
No właśnie. Teraz jesteśmy w tym czasie Adwentu i zastanawiamy się często, jak w tym świecie, który tak mocno skomercjalizował święta Bożego Narodzenia, które oczywiście mamy co roku, ale jesteśmy też jakoś powołani do tego, i żeby odkrywać je cały czas na nowo i przeżywać tajemnicę wcielenia Syna Bożego. I często potrzebujemy, wierni świeccy, takiej podpowiedzi, jak konkretnie ten czas Adwentu przeżyć. Tu nie chodzi o ogólne pouczenia, że trzeba przeżyć z Panem Bogiem, bo to wiemy. Ale co konkretnie powinniśmy zrobić? Ksiądz profesor już wspomniał o jednej rzeczy. Żeby zwiększyć nie tylko pewnie liczebnie, ale też pod względem jakości naszego przeżywania mszy świętej. Prawda? Żeby pewnie, dopowiadam troszeczkę, ale wydaje mi się, że jest to pewna jakaś dobra myśl, może przyjść nieco wcześniej do kościoła, przed tą niedzielną mszą świętą, zostać nieco dłużej, podziękować Panu Bogu, którego przyjęliśmy w sakramencie ołtarza, przyjść na roraty, przyjść na mszę świętą w tygodniu, a także przede wszystkim w trakcie tej mszy świętej, no bardziej świadomie pod względem naszej wiary przeżywać to, co się dzieje, w jakiej rzeczywistości uczestniczymy.
No to jest element, że tak powiem, najbardziej podstawowy, i te wszystkie znaki zewnętrzne, które włączamy w ten okres liturgiczny Adwentu, do tego zmierzają. Ja myślę, że na dzisiejsze czasy, biorąc pod uwagę klimat taki duchowy, w którym żyjemy, myślę, że warto by się zastanowić, bo Adwent przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia. Święty Augustyn stale podkreślał, że Boże Narodzenie to jest znak pokory Boga. Bóg, Pan Majestatu, zniża się, staje się człowiekiem, przyjmuje ludzką postać. Wielki znak pokory Chrystusa, Syna Bożego, który się objawia w Jezusie Chrystusie, staje się człowiekiem. Ja myślę, że głównym grzechem naszych czasów to jest właśnie pycha. Pycha, czyli człowiek liczący tylko na siebie, człowiek myślący, że wszystko od niego zależy. Człowiek, który uważa, że wszystkie trudności może rozwiązać, a jeśli nie może ich w tej chwili, to będzie je mógł rozwiązać za kilka chwil, bo nowe wynalazki, nowe osiągnięcia, nowe możliwości techniczne, technologiczne i tak dalej. Myśmy zagubili fundamentalną cnotę pokory. Starożytne przeżywanie Adwentu bardzo mocno tę kwestię akcentowało. Uświadomić sobie na nowo, że zależymy od Boga. Że to jest ta fundamentalna zależność, która nie poniża człowieka, która go w gruncie rzeczy wywyższa, bo pozwala mu odkryć Boga przychodzącego. I dzisiaj jest ten problem pychy. bardzo mocno zakorzeniony. I jeśli ja miałbym coś podpowiadać, no to właśnie odnowić ten zmysł pokory, zmysł prawdy, zmysł majestatu Boga, zmysł naszej ułomności i niewystarczalności. Temu służy oczywiście modlitwa, Eucharystia, temu służy przeżycie takie głębsze tego wydarzenia duchowego, jakim jest nawrócenie, bo nawrócenie to jest właśnie nic innego, tylko stanięcie w pokorze wobec Boga. W pokorze, która uznaje swój grzech i uznaje wielkość Boga, który ten grzech może odpuścić i darować naszą winę. Więc to wszystko bym widział jako bardzo podstawowe. Co więcej, bym powiedział nawet tak, że święta Bożego Narodzenia w jakiś sposób nas do tego podprowadzają. Bo proszę zwrócić uwagę, że już w tym roku zauważyłem nawet, że już w supermarketach klimat bożonarodzeniowy nawet przed wszystkimi świętymi się pojawił. Ta komercja, którą choćby można zobaczyć właśnie w tych rozmaitych miejscach handlowych, mierzą się z tym, że święta są świętami pokory. I te święta mimo wszystko, mimo całego tego nacisku zwyciężają właśnie dlatego, że są świętami pokornymi. Że stawiają na to, że Bóg objawia się w dziecku. I wobec tego faktu, tej pokory, musi się ugiąć nawet cała ta komercja, cały ten nacisk na to, by to przerobić na gotówkę i tak dalej, i tak dalej. Właśnie jeśli odkryjemy pokorę Chrystusa, Syna Bożego we wcieleniu i odkryjemy, że my przez pokorę do tego się zbliżamy, to myślę, że nawet uchronimy się przed tym naciskiem tego konsumizmu, który jest wykorzystywany do tego, żeby coś na tym zyskać właśnie pod względem takim ekonomicznym, komercyjnym, handlowym. No, przerobić łaskę Bożą na pieniądze. No niestety ten problem istnieje. My temu stawiamy tam właśnie przez pokorę, którą czerpiemy z pokory Chrystusa.
I o Adwencie, o pewnych podpowiedziach, jak ten Adwent przeżyć, opowiadał ksiądz profesor Janusz Królikowski, wykładowca akademicki, teolog. Dziękuję serdecznie księże profesorze, a wszystkim radiosłuchaczom, księdzu profesorowi, a także mnie samemu życzę błogosławionego czasu Adwentu. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!